Dotychczas mówiliśmy o Bogu, który nas widzi, na nas patrzy i zaopatruje, który nas doświadcza, czyli wypróbowuje, pomaga, czyli wspiera, rządzi, czyli jego potrójna władza jest w jego rękach jako sędziego, prawodawcy i króla. Boga, który nas zbawia, ratuje, który nas leczy, czyli obdarzył nas swoją obecnością, a ta nam daje wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Dzisiaj chcemy mówić o Bogu, który przyjdzie. Bóg, który przyjdzie. W księdze Apokalipsy, rozdział pierwszy, od 4 wiersza do 8 czytamy takie słowa. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który ma przyjść, i od 7 duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym i pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas, który wyzwolił nas z grzechów naszych przez swoją krew i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa, Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogący. A więc Apokalipsa, ta księga jedyna prorocka, apokaliptyczna Nowego Testamentu, tak się właśnie rozpoczyna, że jest to przesłanie od tego, który jest, był i który ma przyjść. Który jest, był i który przychodzi, mówi nam Biblia Tysiąclecia. Nadchodzi z obłokami, ujrzy go wszelkie oko. O powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa bardzo wyraźnie mówi nam Nowy Testament. Ale oczywiście tam nie ma żadnych szczegółów tego przyjścia. Są tylko dwa wydarzenia z tym związane. Jest mowa o zmartwychwstaniu oraz o sądzie ostatecznym. Wszystkie inne szczegóły, jakiekolwiek się pojawiły, one nie powinny być dogmatyzowane, nie powinniśmy tam wkładać jakichś swoich różnych wyjaśnień, zrozumienia, bo są to symbole, a nie jakieś prawdy objawione, potwierdzone przez całą Biblię. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Ten, który był, a właściwie pierwszy, ten, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmocny. I taka myśl się nasuwa mi. Jak może przyjść ktoś, kto jest wszechobecny? Pomyślmy przez chwilę. Wszędzie obecny. Nie mogą go ogarnąć niebiosa niebios. Ziemia jest tylko pyłkiem w całym wszechświecie. On, Stwórca, jest wszechobecny. Jest. Pamiętamy krzew ognisty Mojżesza i imię, o które zapytał Mojżesz. Jestem, który jestem. Ten, który jest, który był i który ma przyjść. A więc przyjście jest zapowiedziane i cała Biblia o tym mówi. Apokaliptyka żydowska też bardzo jest bogata w tym względzie. Nowy Testament bardzo dużo o tym mówi. Ale jaka jest istota tej sprawy, przyjścia Jezusa? Ja bym chciał na to spojrzeć. Nie będę dzisiaj omawiał wszystkich szczegółów, różnych teorii. Nie będę omawiał, jak ma przyjść. Powiemy, dlaczego ma przyjść, ale nie powiemy, jak ma przyjść. Bo to jak w ogóle nie jest ważne. Ważne jest, że przyjdzie. Ale dlaczego przyjdzie, też jest ważne. Natomiast tu jest coś głębszego. Zawarte już w tym, jestem, który jestem. Ten, który jest, był i przyjść ma. I nie możemy oddzielać tego przyjść ma. Musimy wiedzieć, że i jest, i był, i przyjść ma dotyczą tej samej osoby, wszechobecnego Boga. Mojżeszowi Bóg się objawił słowem, anioł, posłaniec, płonący krzew, a więc słowo i znaki. I to była, jak się mówi, teofania czy epifania, to są synonimy, czyli Bóg się objawił, odsłonił się. I nic dziwnego, bo Bóg jest niewidzialny, mieszka w światłości niedostępnej. I problemem nie jest to, że my nie jesteśmy tam, gdzie jest Bóg. Problemem jest to, że my Go nie widzimy, że nie możemy uczestniczyć w Jego świecie, jak mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan, że nie możemy uczestniczyć w dziedzictwie świętych w światłości. I apostoł Paweł, gdy odkrył, co znaczy prawdziwe życie w Chrystusie Jezusie, gdy odkrył Mesjasza, to napisał, dziękując Ojcu, czyli Bogu Wszechmogącemu, który nas, was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Zdolność uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. To każdy wyraz jest bardzo ważny. I zdolność, i to, że On nas uczynił, i uczestnictwo, i dziedzictwo, dziedzictwo świętych, a więc ludzi wybranych, powołanych, w światłości, tej właśnie niedostępnej światłości. Teraz nie będę tego rozwijał, 12 wersetu 1 rozdziału listu do Kolosan. Ale pójdę dalej. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Już coś się dokonało. My nie oczekujemy, że przyjdzie Mesjasz i nas przeniesie. On już nas wyrwał, już nas przeniósł. Dlatego, że w Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. I problemem właśnie jest nie brak Bożej obecności, bo Bóg świata nie opuścił. Bóg go nie może opuścić, bo jest wszechobecny. Jezus powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. A więc wszechobecny Bóg świata nie opuścił, bo nie jest w stanie go opuścić, bo jest wszechobecny. Ale z naszego punktu widzenia czujemy się sierotami, opuszczeni. Dlatego, że kiedyś z tej Bożej obecności, z tego sadu Eden, zostaliśmy w Adamie i Ewie wygnani, utraciliśmy łączność z niewidzialnym, z wszechmogącym, ze źródłem życia. Tę odległość, ten rozdział uczynił grzech. I właśnie pierwsze przyjście Jezusa było w sprawie grzechu, jak nam mówi list do Hebrajczyków. On przyszedł po raz pierwszy w sprawie grzechu, by ten defekt, by tę przyczynę właściwie naszej niezdolności uczestniczenia w Bożym życiu, w dziedzictwie świętych światłości, to, co nam się należy i w atmosferze, i w świecie tym, którym Bóg jest, czym ta światłość niedostępna, On właśnie sprawcę tego, grzech. Jezus przyszedł i się z Nim rozprawił, stając się grzechem za nas. Więc pierwsze przyjście Jezusa, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, było rozprawieniem się z grzechem, żeby ta przyczyna rozdarcia między Stwórcą a stworzeniem, Bogiem a człowiekiem, została zniszczona. Dlatego też na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Czytamy w Księdze Rodzaju pierwszy werset. A jak się rozpoczyna Ewangelia według Jana? Ten rozdział, gdzie jest mowa, że Słowo stało się ciałem? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. A więc tam początek i tu początek. Tam był pierwszy początek. Tu jest drugi początek. W Jezusie Chrystusie jest drugi początek. To pierwsze przyjście Jezusa na ziemię stało się drugim początkiem dla człowieka. Wszystko nowe. Człowiek wygnany teraz otrzymuje drogę, możliwość powrotu z wygnania do domu. Tą drogą staje się Jezus Chrystus. Biblia mówi, że On będzie sędzią na sądzie ostatecznym. Pamiętamy z Księgi Izajasza, gdy mówiliśmy rozdział 33. On nasz sędzia, On nasz prawodawca, On nasz król nas zbawi. I ten sędzia, prawodawca i król na Golgotę poszedł, aby nas zbawić. Nie żeby nas osądzić, potępić, ukarać, lecz żeby nas zbawić. I właśnie ten drugi początek staje się tym, że człowiek może wrócić do wspólnoty z tym, który go stworzył, do swego dziedzictwa w światłości. Jezus odszedł z tej ziemi. I odszedł, i apostołowie to widzieli bardzo wyraźnie, gdy na ich oczach fizycznie odchodził i obłok go skrył. I oczywiście wtedy się pojawiła tęsknota, oczekiwanie. Ale aniołowie nie pozwolili im zastygnąć w oczekiwaniu, patrzeć w niebo i stać i czekać jak jakiś słup solny, zamknięty, marmurowy, twardy, stoi i patrzy i tęskni. Nieraz, gdy ktoś ma jakiegoś psa wiernego, który biega po podwórzu i pan odjedzie samochodem, to pies usiądzie i patrzy w to miejsce godzinami. Siedzi i patrzy, i patrzy, i patrzy. Anioł mówi, czemu patrzycie w niebo? Jak odszedł, tak wróci. Ale oni słyszeli słowa, idźcie do Jerozolimy i tam czekajcie, bo coś się z wami stanie. I właśnie jest taki ciekawy fragment, który chciałbym teraz odszukać. I on będzie w Ewangelii według Jana w rozdziałach 14 i 16. I tak spójrzmy w kontekście przyjścia Jezusa Chrystusa, Boga wszechmocnego, ale i wszechobecnego, jakie on mówi do nich dziwne słowa, że oni też i wyrażają swoje zdumienie, dlaczego on tak do nas mówi. I posłuchajmy teraz w 14 rozdziale Ewangelii Jana, 16 wiersz, troszkę niżej. Jezus mówi, że będzie prosić Ojca i da im innego pocieszyciela. Tu chodzi o orędownika, tu chodzi o obrońcę, o kogoś, kto będzie działał na ich rzecz, by był z wami na wieki. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Zauważmy, Jezus przed odejściem mówi, że do nich przyjdzie. Ale dalej, 19 werset. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie nie będzie oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać. A więc Jezus poszedł czy nie poszedł? Zostawił ich sierotami na wygnaniu, czy też jest z nimi? Bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, wy we mnie, a ja w was. To wam powiedziałem z wami przebywając, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój mój zostawiam wam, odchodzę i przychodzę do was. Tylko krótki czas jeszcze, 16 rozdział, wiersz 16, nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca mego. I niektórzy z uczniów mówią, cóż to znaczy, co on do nas mówi? Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, znów krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do mego Ojca. Cóż to znaczy, co on mówi? I Jezus poznał, 19 werset, rozdział 16 Ewangelii Jana, że go chcieli zapytać i rzekł im, pytacie się nawzajem o to, co wam powiedziałem, jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. I właśnie Jezus to im wyjaśnia. Czyli tu nie ma tego elementu że ktoś pojechał i go długo nie ma i dopiero gdy przyjedzie, to będzie. To jest jakaś taka dziwna rzecz, że on im zniknie i odejdzie, ale z nimi będzie. Że zaraz wkrótce do nich przyjdzie i będzie z nimi. A więc wszechobecny Bóg nigdy nie znika. On nie jest w stanie zniknąć. On nie jest w stanie nie być, bo jest wszechobecny. I to jest ta główna myśl, którą chciałem dziś podkreślić w tym rozważaniu. Wy będziecie płakać, narzekać, świat się będzie weselił. Wy będziecie smutni, ale wasz smutek się w radość zamieni. W owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Czy chodzi o ów dzień, którego oczekuje cały świat, że przyjdzie Jezus i ujrzy go wszelkie oko? Czy o tym mówił Jezus do swoich uczniów? Nie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca mego w moim imieniu, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu, proście, a weźmiecie. Aby wasza radość była zupełna. Owego dnia w moim imieniu prosić będziecie? A nie mówię wam, że ja będę prosić Ojca za was. Bo Ojciec was miłuje, dlatego że wyście mnie umiłowali. Że wyście uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. A więc od Ojca wyszedłem, na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Ale was sierotami nie zostawiam. Ten krótki czas trwał raptem 10 dni, w dzień 50. Ten czas się skończył. I nagle owego dnia oni jak, no nie wiem jak to powiedzieć, chyba jak nowonarodzeni. Zupełnie inni ludzie. I Piotr, i wszyscy, i cały Kościół do dzisiaj tak postępuje, jakby Jezus był z nimi. Ale Jezus jest z nimi. Właśnie w Duchu Świętym Jezus zstąpił i Jezus jest na ziemi w Duchu Świętym. On odszedł fizycznie. Fizycznie ma przyjść, ale on w znaczeniu istoty duchowo jest cały czas z Kościołem, z tobą i ze mną, we mnie i w tobie. Dlatego też apostoł Paweł mówi: jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte razem z Chrystusem w Bogu. A gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. A więc to jest ta rzeczywistość, której nie znają Żydzi, bo nie znają Mesjasza. Znają tylko wyznawcy Chrystusa, to znaczy ludzie Chrystusa. Chrześcijanie, czyli ludzie Chrystusa. I to jest ta ich rzeczywistość, że ich życie jest ukryte. W sposób tajemny ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus kiedyś ukaże, i to będzie ta epifania, objawienie, to będzie, za chwilę będziemy o tym mówić, i apokalipsa, czyli objawienie, i paruzja, czyli przyjście. To wszystko razem, gdy się zacznie odbywać, to tylko będzie dopełnienie tego, co już dzisiaj jest. Nasze życie z Chrystusem w Bogu ukryte. I gdy On się okaże, nasze życie, i my się okażemy razem z Nim. On się ujawni i my się ujawnimy. A więc nie jesteśmy jak sieroty, które całkowicie są zdane tylko na powrót, bo teraz tylko mogą sobie zdjęcia oglądać i wspominać coś z przeszłości. My cały czas mamy teraźniejszość. Jezus jest w nas. I stąd właśnie, gdy mówimy o powtórnym przyjściu Jezusa, to musimy mieć cały czas tę świadomość, że tęsknimy, aby Jezus się objawił, żeby przyszedł. Ale żeby się objawił fizycznie, bo duchowo On już jest. On się nie musi nam objawiać. On cały czas jest z nami. My mamy rzeczywistość. Rzeczywistością jest Chrystus. My cały czas jesteśmy w tej rzeczywistości. Dzień 50 to właśnie wprowadził, że Kościół jest Kościołem ludzi, którzy są w rzeczywistości, którą jest Chrystus. Ale oczekujemy, żeby te rządy Chrystusa na świecie, to uporządkowanie świata na świecie nastąpiło, gdy On przyjdzie w sposób widzialny, gdy Go wszyscy ujrzą, gdy przyjdzie ze świętymi, gdy będzie panował, gdy wprowadzi sprawiedliwość. A więc jest ta tęsknota, aby się wreszcie Królestwo Boże ujawniło i ogarnęło całą ziemię. Bo ono już ogarnia nas. Ogarnia nas duchowo, wewnątrz, a ciała nasze oczywiście są jeszcze poddane znikomości. Dlatego też tu by trzeba było powiedzieć o połączeniu nieba i ziemi. Za dni Jezusa już to połączenie nieba i ziemi nastąpiło, było. Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami. To jest połączenie nieba i ziemi. Przy chrzcie Jezusa, na górze przemienienia, głos się z nieba odezwał. Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Połączenie, znaki, że niebo i ziemia są tutaj w Chrystusie, Jezusie złączone. Podczas ukrzyżowania zaćmienie słońca. Gdy Jezus wstał z martwych, ta światłość, aniołowie. Gdy wstąpił na niebiosa, znów obecność aniołów. Gdy zesłał Ducha Świętego, to każdy osobiście z uczestników tego zgromadzenia to odczuł, przeżył, a też i ludzie na zewnątrz, te tysiące, gdy stały i słuchali, to właśnie zobaczyli, że jest połączenie nieba i ziemi. Czy to połączenie nieba i ziemi się odbywa również i dzisiaj, gdy Kościół, gdy my jesteśmy na ziemi? Tak. Od dnia 50, gdy został wybrany Duch Święty, jest niebo z ziemią połączone w Jezusie Chrystusie. W każdym, kto w Niego uwierzył i stał się świątynią Ducha Świętego. I apostoł Paweł wyraźnie pisze, na przykład w liście do Rzymian, że pogrzebani jesteśmy razem z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony był z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, to wzrośniemy, czy wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. I jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. I właśnie to połączenie nieba z ziemią już jest rzeczywistością. Jeśli Chrystus jest w was, 8 rozdział Rzymian, wcześniej był 6 rozdział Rzymian, teraz 8. Jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch, twój i mój duch, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Połączenie nieba z ziemią w tobie i we mnie. A jeśli mój duch jest żywy przez usprawiedliwienie, bo Jezus w nas mieszka, Duch Święty w nas mieszka, Boże Słowo w nas mieszka. To 11 werset mówi, 8 rozdział Rzymian, jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w tobie, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Połączenie nieba z ziemią. Słowo stało się ciałem. Słowo staje się w tobie i we mnie ciałem. Dlatego, że już mówił Salomon, że Bóg w nasze serca włożył wieczność. I kiedyś grzech nas pozbawił tej wieczności. Ale Jezus, gdy po raz pierwszy przyszedł, to uwolnił nas od śmierci i strachu przed nią. Hebrajczyków 2:15. Właśnie przywrócił zdolność uczestniczenia w wieczności, by w nas wieczność była. I właśnie pierwsze przyjście Jezusa to było usunięcie śmierci. 15 rozdział 1 listu do Koryntian pięknie o tym mówi, a szczególnie wiersz 55. I stąd, gdy Jezus przyjdzie po raz drugi, to przyjdzie mając na uwadze dwa główne cele. Zmartwychwstanie i sąd. Ten główny Boży plan, który się w nim rozpoczął, aby objąć panowanie nad człowiekiem, nad ziemią, nad stworzeniem poddanym pod władzę człowieka, to właśnie się spełni wtedy, dokończy się wtedy i ta historia osiągnie swój cel, gdy Chrystus przyjdzie i wieczność ogarnie śmiertelność. Na razie wieczność jest w naszych sercach, ale mieszka w śmiertelności, w ciałach śmiertelnych. Gdy nastąpi zmartwychwstanie, to wtedy właśnie śmierć będzie połknięta w zwycięstwo. I jest kolejność zmartwychwstania. Pierwszy wstał Chrystus. I o tym pisze 15 rozdział do Koryntian, pierwszy list. Potem, pisze nam list do Tesaloniczan, 4 rozdział, pierwszy list, wstaną z martwych ci wszyscy ludzie, którzy zasnęli w Chrystusie Jezusie, Kościół. Ludzie wierzący, ludzie Chrystusa, którzy zasnęli, oni będą z martwych wzbudzeni. Natomiast ci żyjący, ludzie Chrystusa, tak to powiem, będą objęci obłokiem, ogarnięci obłokiem, porwanie Kościoła. I razem z nimi, razem, nikt nie wyprzedzi, ani my żyjący, ani ich, ani oni, gdy pierwsi wstaną nas, razem będziemy porwani, objęci obłokiem na spotkanie Pana. I to właśnie jest wydarzenie główne podczas przyjścia Chrystusa. I oczywiście mówi nam Słowo Boże, że to wszystko się odbędzie, by na sąd się zjawić. I kochani, gdy tak patrzymy na różne opracowania, różne teksty biblijne, a też i to, co ludzie potem na ten temat piszą, to nam się wydaje, no nie wiem, co nam się wydaje, może mamy mętlik i wolimy o tym nie myśleć. Jak to będzie? Bo jedni mówią, że będzie tysiącletnie królestwo na ziemi, 1000 lat, że lew z jagnięciem i tak dalej, to wszystko znamy, te wszystkie opisy starotestamentowe i potem wszystkie wnioski, jakie są wyciągane, teraz powstają filmy rozmaite. Nastąpi porwanie Kościoła przed milenium, a może po milenium. W każdym razie tak mamy poglądy rozmaite. Ale nie wiem, czy do nas dotarło kiedykolwiek, że taką ideę, bo o niej rozmyślano również i w pierwszych wiekach, począwszy od wieku IV, to 300 lat po Chrystusie, no to jednak jest kawał czasu. Ale tak właściwie to w roku 1801 pewien jezuita chiliński, on właśnie doszedł do wniosku, że będą dwa etapy. Jedno przyjście sekretne po Kościół, to właśnie wzbudzenie zmarłych i porwanie w obłoku wierzących. I nagle sąsiedzi zobaczą, że zniknęli i stąd się dzisiaj pasjonują niektórzy i robią filmy, oglądają właśnie, jak to się odbyło, że nagle leci samolot i nie ma pilota jednego, bo został zabrany i tak dalej. To właśnie takich wniosków ten jezuita Manuel de Lucunza, on właśnie do tego doszedł. A potem będzie przyjście widoczne już z Kościołem, razem z tymi lepszymi wierzącymi na cały świat. I on sobie powiedział, to pierwsze będzie paruzją, a drugie epifanią. Paruzją, czyli porwaniem, epifania, czyli objawieniem. A tymczasem są to synonimy. To nie są dwa różne wyrazy, są to synonimy. Później inni to podchwycili, wprowadzili. I dużo ludzi wierzących, ewangelicznie wierzących, też to podchwyciło. I dzisiaj mamy różne książki, co nas czeka, gdy właśnie przyjdzie Jezus. Ale są to wszystko teorie, domniemania. Dlatego, że Nowy Testament mówi o paruzji, a to oznacza o nadejściu, przybyciu, obecności. Mówi o apokalipsie, czyli o objawieniu. Mówi również i o epifanii, czyli pojawieniu się manifestacji albo odsłonięciu czy odsunięciu zasłony. I są to trzy greckie terminy, które są synonimami, mówią o tym samym. A więc będzie jedno przyjście. Jezus, gdy przyjdzie chwalebnie, ujrzy go wszelkie oko i zmarli w Chrystusie Jezusie będą wzbudzeni. ci właśnie, którzy będą Chrystusa Jezusa, Kościół na ziemi, będą przemienieni i razem porwani w obłokach na spotkanie Pana, razem przyjdą i objawią się światu i się odbędzie sąd ostateczny. To wszystko będzie jednocześnie. Jeśli kogoś w tej chwili zaskoczyłem, bo ktoś się naczytał i też się bardzo mu podobają różne teorie, proszę bardzo, można sobie czytać, to nie szkodzi nikomu. Jak sobie ktoś tam będzie w szczegóły wszystko to rozdrabniał, dobudowywał z tym, że każda ta teoria ma minusy, ma też i plusy, ale jest niepewna, nie jest udokumentowana w 100%. A to, co mówimy w tej chwili, jest całkowicie udokumentowane. Jezus przyjdzie. Zmarli w Chrystusie będą wzbudzeni. Żywi ludzie Chrystusa będą przemienieni. Razem będą porwani na spotkanie Pana. Ujrzy go wszelkie oko i będzie sąd. To są fakty i to nam wystarczy. A te inne szczegóły, nie wiem, czy aż tak bardzo są nam istotne, skoro ja dzisiaj żyję z Jezusem. Ja nie potrzebuję znać wszystkich szczegółów, aby się przygotowywać, że jeszcze mam 5,5 roku czasu, aby żyć sobie byle jak, a potem się będę przygotowywał pół roku, bo wiem, że Jezus przyjdzie wtedy i wtedy. To jest chyba bez sensu, bo ja cały czas żyję dla Jezusa, żyję z Jezusem i On mieszka we mnie, dlatego że Go kocham i mi zależy, żeby było wszystko w porządku już teraz, nie dlatego, że On przyjdzie i mnie zaskoczy. On mnie nie zaskoczy, dlatego że cały czas jesteśmy w kontakcie. On we mnie, a ja w nim. Mówiliśmy wcześniej. Już uczestniczymy w dziedzictwie świętych światłości. Już jesteśmy. Nie objawiło się, czym będziemy, ale już Bożymi dziećmi jesteśmy. Gdy się objawi, podobni do Niego będziemy. I kochani, to jest właśnie najważniejsza rzecz. Bóg, który przyjdzie, On cały czas jest obecny w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, w swoim Słowie. On jest cały czas obecny na ziemi, jest niewidzialny, ale jest przez nas przeżywalny, tak to powiem, odczuwalny, jest realny, jest rzeczywistością i my głosimy Chrystusa nie wyimaginowanego, wymarzonego, ale Chrystusa konkretnego, którego znamy już nie według ciała. I tę rzeczywistość ma w sobie apostoł Paweł, gdy mówi, że już czas jego nadejścia odchodzi, gdy wyraźnie mówi o sobie, że nie wiem, co wybrać, zastanawiam się, co wybrać, dlatego że jestem rozdarty, bo dla mnie życiem jest Chrystus, śmierć jest zyskiem. Jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Czy zysk, czyli śmierć? Czy być z wami, czyli co, stratę? No też zysk, bo i tu jest z Chrystusem. Jeśli On śmierć nazwał zyskiem, to czy życie jest stratą? Tu nie ma żadnej straty. Cały czas mamy zysk w Chrystusie Jezusie. Życie teraz, zanim On przyjdzie. Życie później, gdy umrzemy, zanim On przyjdzie. Życie później, gdy On przyjdzie i nas zabierze żyjących. Wszystko jedno, co będzie, bo On zawsze jest moim życiem. Jedno i drugie, pisze Paweł Filipian, 1 rozdział 21 i niżej. Jedno i drugie mnie pociąga. I pragnę się rozstać z życiem. Być z Chrystusem, bo to jest daleko lepiej, zobaczcie. Ale z drugiej strony pozostać w ciele jest ze względu na was rzeczą potrzebniejszą. I stąd takie właśnie zasadnicze podejście. My musimy być ludźmi zasadniczymi, nie marzycielami, ludźmi teorii, ale ludźmi, którzy są w Chrystusie Jezusie. Znać Chrystusa znaczy być w Nim. I wtedy, gdy nadejdzie dzień sądu, jaki problem? Ja problemu nie widzę. Dlaczego? Bo w tej chwili sobie otworzyłem właśnie Hebrajczyków, 4 rozdział, 6 rozdział, 9 rozdział. Posłuchajcie. Jaki problem przyjdzie sąd? 4 rozdział, 12 wiersz. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I cóż z tego, że przyjdzie sąd ostateczny, skoro mnie Słowo Boże codziennie osądza. Ja się rozsądzam i osądzam i zmieniam, dostosowuję. Więc gdy przyjdę przed sędziego, to najwyżej tylko sobie podamy rękę, a właściwie się uściśniemy serdecznie, dlatego że sędzia za mnie umarł, że ja jestem w Chrystusie Jezusie, w tym sędziu i razem myśmy żyli przez całe moje życie. I teraz, gdy się spotkamy, on mówi, wszystko jest w porządku, wszystko jest wyzerowane, łaską zbawiony jesteś. Albo 6, 2 wiersz. Początki nauk, początki nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. Są to sprawy początkowe, nie końcowe. Sąd jest dramatyczny dla kogoś, kto cały czas unika sędziego, unika prawodawcy, unika króla, kto nie jest zbawiony. Ale ktoś, kto jest zbawiony właśnie do tego, że sędzia, że prawodawca, że król w nim mieszka, to też i nauka o sądzie wiecznym jest tylko nauką mleczne potrawy początkową. Hebrajczyków 6, 2 wiersz. Albo też i Hebrajczyków 9. Jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, by zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Jeśli mój duch już dzisiaj jest zbawiony, jeśli ja jestem zbawiony już dzisiaj, jeśli jestem już posadzony w niebiesiech, przecież o tym mówi bardzo wyraźnie list do Efezjan. Jeśli ja już siedzę w Chrystusie Jezusie tam w okręgach niebieskich, to jaki sąd będzie mnie przerażał? On przyjdzie, by sądzić żywych i umarłych. Pośle aniołów, aby zgromadzić wybranych z 4 stron świata. Anioły będą przecedzać, przesiewać i wiemy, to się wszystko będzie działo, ale dla nas, ludzi wierzących, my, którzy przyjdziemy razem z Nim podczas Jego przyjścia na ziemię i będziemy Jego orszakiem, przyjdzie ze świętymi swoimi, to nasz sąd tylko będzie dotyczył tak zwanego krzesła sędziowskiego, tej bemy Chrystusa. Krzesło sędziowskie, gdzie nagrody się rozdaje. Nie decyduje się o życiu i śmierci, lecz nagrody w życiu, w wiecznym życiu. Dlatego też, kochani, gotowość. Nasza gotowość polega na tym, że cały czas po prostu sobie żyje z Jezusem Chrystusem. Kochamy Go, służymy Mu, pierzemy swoje szaty duchowe, przebaczamy komu potrzeba, walczymy z grzechem, czyli opieramy się grzechowi. Wszystko to, co mówiliśmy w tych 6 wcześniejszych naszych rozważaniach. Wszystko to, co mówiliśmy kiedyś w tym cyklu walka z grzechem. To wszystko razem jest połączone. Gdy to wszystko się w nas odbywa, czyli normalne chrześcijańskie życie, to ja codziennie mówię, tak jest. Przyjdź, Panie Jezu. On mówi, przyjdę wkrótce. A my mu wysyłamy SMS-a, amen, przyjdź, Panie Jezu. A on nam przysyła SMS-a, jeszcze nie teraz, jeszcze trochę. Dlaczego? Bo łaskę okazuje, bo jeszcze ludzie muszą być zbawieni, bo jeszcze to, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto się musi zmienić. I dlatego poczekajcie, okej, poczekamy jeszcze. Dla nas wszystko jedno, poczekamy jeszcze, bo czy tu na ziemi być, to dla ludzi jest potrzebne. Odejść do Ciebie, no to dla mnie jest potrzebne, bo będzie już kres tym trudom wszelkim. A więc, kochani, najważniejsze, czy żyjemy, czy umieramy, żeby było jednakowo. Pańscy jesteśmy. I tego wszystkim Wam życzę, kochani. Sobie codziennie życzę i Wam życzę, abyśmy tak znali Jezusa, jak apostoł Paweł. On to pięknie opisał, czytajmy sobie w tym duchu. I w szczegóły rozmaite, jak to będzie z przyjściem Jezusa. Możemy poznawać, możemy tym się pasjonować, możemy sobie czytać. Ale z tego nie róbmy dogmatu i nikogo nie zmuszajmy, że musi być tak i tak, bo na wszystko jedno, skoro ja mogę za pół godziny już być po drugiej stronie. Ale oczywiście, że ta druga strona to nie jest jakaś ściana, którą się rozwali, bo ta druga strona to są drzwi. Po prostu przejdę przez drzwi do domu Ojca. Bo jestem już mego Ojca. I dlatego też i chciałbym, żebyśmy kończąc ten cykl wiedzieli, że Bóg, który cały czas na nas patrzy, On nas widzi. Dla Niego wszyscy żyją. Nikt Mu nie znika z pola widzenia. Bóg nas widzi, patrzy i zaopatruje teraz i wieczności. Dom, mieszkania nam już Jezus przygotował. Jesteśmy w pełni zaopatrzeni. To jest nasze pierwsze rozważanie. Drugie mówiło, że On nas wypróbowuje, doświadcza, rozbija nam dzbany, wino przelewa, abyśmy byli wypróbowani, żebyśmy już teraz byli sądzeni i rozsądzeni, abyśmy się nie bali niczego, cokolwiek przyjdzie na świat, a też i sądu ostatecznego, bo my nie będziemy drżeć przed sędzią, będziemy się cieszyć na widok sędziego. Nasze trzecie rozważanie o tym kamieniu Ebenezer mówiło, że Bóg nas wspiera i nam pomaga. A potem Izajasz 33, że Bóg, On rządzi, jest królem, jest prawodawcą i sędzią w nas. Za nas umarł, aby nas zbawić i z radością będziemy czerpać ze zdrojów tego zbawienia. To jest to piąte nasze rozważanie. A szóste, że On nas leczy. Nie uzdrawia incydentalnie, od czasu do czasu też, oczywiście. Ale On nas leczy tak, jak powietrze nas leczy, jak słońce nas leczy, jak minerały w pożywieniu nas leczą. Wszystko to, co się nas otacza i co dobrego przyjmujemy, wchłaniamy, to nas cały czas leczy. Sen nas leczy. Słuchanie Bożego Słowa nas leczy. Głoszenie Bożego Słowa nas leczy. Wszystko to, co robimy w Chrystusie Jezusie, żyjemy w sposób naturalny, to nas leczy, obdarza nas życiem, bo On jest naszym życiem. I gdy On przyjdzie, to nie będzie dla nas żadne zaskoczenie. To właśnie jest Chrystus w nas, nasze życie. I gdy On przyjdzie, to my z entuzjazmem się z Nim połączymy i sąd żaden nas nie będzie straszył, dlatego że już dzisiaj się rozsądzam i dzisiaj Chrystus jest dla mnie wszystkim. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś dla nas wszystkim. I da pomóż mnie i każdemu z tych, którzy mnie słuchali w tej chwili, abyśmy, Panie, żyli z Tobą. Abyśmy byli pełni Ducha Świętego, Twojego Słowa. Byli Ci posłuszni, gdy upadamy, Panie, żebyśmy do Ciebie przybiegli, żebyś nas podniósł, oczyścił, pomógł nam szaty wyprać, wybielił. Panie, dziękujemy Ci za zwycięstwo, jakie mamy nad diabłem, nad śmiercią, nad grzechem. Że gdy przyjdziesz, to będzie dzień radości, dzień gniewu, tak? Dla całego świata będzie dzień gniewu, ale Panie, radości dla tych milionów, milionów ludzi, którzy Ciebie znają, Panie, poznali Ciebie. Panie, dziękujemy Ci, że będzie ich coraz więcej i więcej i więcej. Panie, błogosławimy cały świat, cały glob ziemski, teraz na początku roku 2012. Być pamiętać, ten rok 2012 uczynił rokiem przebudzenia, ożywienia. Gdy tylu chrześcijan ginie, gdy są wybuchy w kościołach, gdy walczą jedni z drugimi. Ale Panie, dziękujemy Ci, że Ty objawiasz się również i tym, którzy walczą, którzy te bomby podstawiają. Gdy słyszymy, Ty się im objawiasz, oni widzą Ciebie, Jezusa się nawracają. Gdy Ewangelia jest głoszona też w języku arabskim, Tyle stacji telewizyjnych w tej chwili głosi. Panie, dziękujemy Ci za to wszystko. Panie, prowadź i błogosław nas, strzeż i używaj dla Twojej chwały. Halleluja, Jezus. Halleluja.